Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od informacji, która wczoraj się pojawiła w przestrzeni publicznej. Prawie 1 000 000 złotych miasto Gdańsk zapłaci jednej z firm za prowadzenie mediów społecznościowych. A okazuje się przecież, że w Gdańsku podobno tych pieniędzy brakuje.
No tak, kiedy patrzymy na budżet miasta Gdańska, tak od tej strony, na co wydajemy, bo o stronę dochodową to się tutaj nie ma co bać, ona wzrasta, to okazuje się, że na garnuszku miasta mamy mnóstwo dziwnych firm albo wręcz podmiotów, które, nie wiem, można powiedzieć, uprawiają performance pewnego rodzaju. Więc sporo, to znaczy? sporo tego rodzaju sztuki na garnuszku miasta jest. A tymczasem okazuje się, że brakuje tych pieniędzy w innych sferach, gdzie te pieniądze powinny być niezbędne. Tam, gdzie jest pomoc społeczna, czy takie zadania własne gminy, to się okazuje, że więcej wydajemy na jakąś promocję, żeby nie powiedzieć na propagandę, powiedzmy, tak?
No na reklamę i promocję w tym roku Gdańsk ma wydać 34 miliony złotych ponad.
No właśnie, to jest inwestycja pewnie dla władz miasta Gdańska, żeby pokazać się od dobrej strony, a my mieszkańcy właściwie patrzymy na to tak od podszewki. My jeździmy tramwajami, autobusami, korzystamy z różnych sfer kultury, powiedzmy, czy jesteśmy lokatorami mieszkań komunalnych i w związku chcielibyśmy, żeby ten majątek był zadbany i tak dalej. Więc widzimy to codziennie na własne oczy. Także z drugiej strony, kiedy widzimy, że wnioski czy na jakiś remont, czy na jakąś pomoc, likwidację bariery architektonicznej nie ma środków, a się okazuje, że proszę bardzo, na propagandę jest i to dziesiątki milionów.
No dobrze, no ale po co w takim razie Gdańsk.pl, który opłacany jest z kasy Gdańska 5 milionów złotych rocznie, skoro dodatkowe firmy są jeszcze zatrudniane, żeby właśnie tę reklamę i promocję robić?
No tak, no władze miasta Gdańska dawno już pomyliły ideę, powiedzmy, samorządności z polityką i międzynarodową, i ogólnokrajową, bo angażują się w jakieś działania polityczne i na to wykorzystują nasze samorządowe środki, na organizacje, które są właśnie ogólnokrajowe, a nawet na działalność polityczną, taką międzynarodową, propagandową. I stąd jest pewnie potrzebne takie forum, gdzie można preparować różnego rodzaju informacje, czyli sprzedawać w przestrzeni publicznej taką rzeczywistość, jak chciałoby widzieć władze miasta Gdańska. No po to, żeby się im żyło lepiej.
No to przejdźmy do całego budżetu Gdańska. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, alarmował w ubiegłym roku, że Warszawa zakończy rok 2022 ze stratą, a okazuje się, że zostało tam 500 milionów złotych nadwyżki. Jak to wygląda w Gdańsku?
No ja przez lata zawsze się zastanawiałem, dlaczego tak jest, że Platforma Obywatelska nie obniża podatków, mimo że to obiecuje. A tu widać, chodzi o to, żeby jednak te pieniądze płynęły do budżetu wartkim strumieniem. Dzisiaj widzimy, że mimo obniżenia podatków zwiększają się wpływy z podatków zarówno i osób indywidualnych, czyli PIT, z PIT-u, zarówno od firm z przemysłu, z usług, tak zwany CIT, czyli ten podatek od firm, on rośnie, mimo tego, że zostały radykalnie obniżone podatki. Więc dzisiaj, jeśli chodzi o wpływy z podatków, to możemy być spokojni, bo te wpływy rosną. Liczy się dzisiaj ta strona wydatkowa. Jak wydajemy te pieniądze, czy jako mówię my, jako władze miasta Gdańska, gdzie w Radzie Miasta mamy ten moment, kiedy głosujemy za budżetem lub przeciw budżetowi, tak? Czyli tej wielkiej księdze, w której zapisano wszystkie dochody i wszystkie wydatki. I tutaj mamy tą możliwość, powiedzmy, sprzeciwu, a potem dzień po dniu ewentualnie oprotestowania tego rodzaju działań, które my nazywamy często rozrzutnością, wydatkami na propagandę, to jest przede wszystkim rozrzutność.
Czyli obawy władz Gdańska o to, że po obniżeniu podatków mniej tych pieniędzy trafi do kasy Gdańska, były bezzasadne.
No, mówiliśmy o tym od dawna i dzisiaj praktyka to pokazuje. Dzisiaj pokazują, że wpływy, dynamika w ogóle wzrostu wpływów z podatków zadziwia, zwłaszcza w tak dużych miastach jak Gdańsk, bo przecież tu się rozwija zarówno przemysł, jak również i turystyka. Tak więc te wpływy dla przedsiębiorców rosną. Przeszli przez bardzo duży kryzys covidowy. Dzisiaj kryzys energetyczny, który dotyka wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę, dotyka nas wszystkich. Przeszliśmy przez ten, powiedzmy, no, ciężki okres. Dzisiaj już widzimy jakieś światełko w tunelu. Inflacja powinna się w tym roku obniżać, bo przecież to wszystkich dotyka. powinny dzięki temu, że przetrwały firmy, powinny być stabilne dochody. Myślę, że jeszcze nawet taki ostrożny budżet, jeśli chodzi o dochody w tym roku, jeszcze też pewnie nas zaskoczy od strony dochodowej, bo koniunktura się poprawia.
To przejdźmy do innego bardzo ważnego elementu życia mieszkańców Gdańska, czyli komunikacji. 3 marca, na początku marca, po otwarciu trasy Nowej Warszawskiej zostały zmienione zasady funkcjonowania i kursowania tramwajów, autobusów. Niektóre linie tramwajowe zostały przesunięte w inne miejsca, niektóre autobusy zostały zlikwidowane. Rozkład jazdy został ograniczony w wielu przypadkach i to bez konsultacji społecznych, a mieszkańcy Gdańska bardzo mocno przeciwko temu protestują. Czy będą mieli w was jakieś wsparcie?
To dziwne właśnie, że tych takich dziwnych, już można powiedzieć abonamentowych problemów, które na co dzień przez lata mieliśmy w Gdańsku, w końcu dużym wojewódzkim mieście, doszły jeszcze problemy komunikacyjne. Przecież to jest taki, komunikacja miejska w takim dużym mieście, to jest jak sieć tętnic, który pozwala funkcjonować całemu miastu, przemysłowi. Przecież musimy dojechać do pracy, do wszystkich instytucji. Chcemy, żeby to było punktualne, żeby można było dojechać w maksymalnie komfortowych warunkach. Tymczasem okazuje się, że robimy tu jakieś eksperymenty. Miasto ma do dyspozycji, czy władze miasta mają do dyspozycji modele matematyczne, w których mogą prognozować, jak ten ruch powinien wyglądać, jakie są potoki podróżnych. Jestem przekonany, że na średnim szczeblu zarządzania w ZTM-ie mamy wystarczająco wykwalifikowanych fachowców. Dziwne jest, wydaje mi się tu na szczeblu decyzyjnym, że dochodzi do likwidacji niektórych linii, zmiany rozkładu w taki sposób, no co, bo trzeba zapełnić nową trasę warszawską. Wydaje się, że zamiast pomóc, trasa warszawska zakłóciła te potoki podróżnych, te, które na co dzień planujemy, żeby dojechać do pracy, do szkoły.
No i to nie jedyny kłopot znowu warszawską, bo pojawiła się informacja o tym, że blisko 500 000 zł zostanie przeznaczone na poprawę otwartej niedawno właśnie tej trasy. Chodzi o sygnalizację świetlną, bo okazuje się, że tramwaje będą kursowały szybciej niż miały jeździć wcześniej.
No właśnie, no te błędy projektowe, które widzieliśmy przy budowie już trasy Pawła Adamowicza, nie nauczyły, widać, naszych decydentów, którzy powinni ten projekt oglądać i analizować wcześniej, zanim on zostanie zrealizowany, i się okazuje, że są również błędy projektowe, jeśli chodzi o Nową Warszawską, i dzisiaj będziemy musieli wydawać dodatkowo, jako miasto, będziemy musieli wydawać dodatkowe pieniądze, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Tak więc widać, że no cóż, ta faza projektowania jest moim zdaniem bardzo ważna, bo w końcu to miasto odbierało te dokumentacje. I dzisiaj musimy w budżecie znaleźć dodatkowe środki na to, żeby to zmodernizować, no doprowadzić, jak to się mówi, do porządku. No więc to jest duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy wysyłamy dzieci do szkoły, one mają korzystać z tego tramwaju, no i tu pojawia się lęk po stronie rodziców, kiedy trzeba te dzieci pilotować i tak dalej.
W tle działania gdańskiej komunikacji mamy też system Fala. Czy myśli pan, że ten system w lipcu wejdzie w życie, czy jednak nie ma szans?
No cóż, przez dziesiątki lat właściwie pracowaliśmy, można powiedzieć, miasto pracowało nad takim projektem wielkim, który miał zelektronizować komunikację miejską. I okazuje się, że wydajemy około 100 milionów złotych, czy ponad 100 milionów złotych na produkt, który można byłoby zrobić dużo taniej. Dzisiaj aplikacje, które są ogólnodostępne, którymi możemy planować nasze podróże na rynku, wydają się o wiele tańsze. Stąd nie dziwi mnie postawa miasta Tczewa, który mówi, że woli zrobić bezpłatną komunikację, niż dokładać do systemu Fala, co oczywiście przerzuci dodatkowe koszty, które miało ponieść miasto Tczew na pozostałych uczestników tego projektu, a więc między innymi również na Gdańszczan.
Tu chodzi mniej więcej o 60 milionów złotych.
No i sam projekt, powiedzmy, kiedyś okazało, że my powinniśmy walidować, czyli jak to się mówi, rejestrować swoje przejazdy biletem abonamentowym przy wejściu i wyjściu z tramwaju, z autobusu. Wyobraziliśmy sobie te kolejki, powiedzmy, na węzłowych przystankach, kiedy jest to kolejka do walidomatu, że musimy tam odbić swoją kartę. I gdzie myśmy się cofnęli w takim układzie? No, młodzież mówi na taki trudny okres, jesień średniowiecza, a więc tak jakby miała nastać jesień średniowiecza w komunikacji publicznej. Władze miasta się z tego projektu, mi się wydaje, wycofują, modernizują to, ale to źle świadczy o założeniach do tego projektu. Stąd wydaje mi się, że tu brakuje nadzoru.
Czyli to będą kolejne zmarnowane pieniądze?
No, po prostu troszeczkę, można powiedzieć, wyrzucone w błoto. No, projekt, który nie funkcjonuje tak, jak powinien, nie daje nam komfortu i wygody, no jest złym projektem, więc on powinien być zmodyfikowany tak, żeby dawał nam jakąś perspektywę. Nie wiem, ktoś przyjeżdża i chce użyć, powiedzmy, jakiś turysta czy gość chce użyć raz komunikacji miejskiej, powinien intuicyjnie się do tego dostosować. Dzisiaj nawet mieszkaniec Gdańska potrafi się w tym gąszczu zasad pogubić, więc myślę, że ten projekt nam tego komfortu nie daje, ani dla turystów, ani dla tych mieszkańców, którzy doraźnie chcą skorzystać nawet z komunikacji
publicznej. No, a osoby odpowiedzialne w prostych słowach nie są w stanie wyjaśnić, na czym będzie to polegało, chociażby w jaki sposób będziemy korzystać z biletów miesięcznych, których nie ma ujętych w systemie Fala, ale zmieniając temat, gdańskie wodociągi. W ostatnim czasie pojawił się list otwarty pracowników gdańskich wodociągów, którzy narzekają tam na złe zarządzanie w firmie, która została, przypomnijmy, przejęta przez miasto od Francuzów, na złe zarządzanie, na niskie pensje, nawet na mobbing. A w Radzie Nadzorczej tej firmy jest 7 aż osób, które biorą spore pieniądze za to. Czy gdańskie wodociągi są zarządzane pana zdaniem odpowiednio?
No cóż, no, miasto Gdańsk odkupiło gdańskie wodociągi, które kiedyś nazywało się, bo to była w części francuska firma, sprzedana kiedyś przez władze miasta, odkupiło od Francuzów z takim dobrodziejstwem inwentarza, bo przecież to, o czym piszą pracownicy, to nie wydarzyło się wczoraj, tylko to są rzeczy, które nawarstwiały się od lat i dzisiaj no, po prostu eksplodowały.
Nazwiska.
Oczywiście tak, no, były obietnice pani prezydent Dulkiewicz na początku stycznia, że będzie pięknie, że będzie dobrze, zasiliła członkami Rady Nadzorczej tą spółkę. Wydawało się pracownikom, że to jest jakaś nadzieja. A się okazało, że jest mobbing, że jest tyrania, że nie ma widoków na wzrost zarobków, bo przecież to są podstawowe usługi, które dzisiaj w mieście pełni ta spółka. To jest woda, to są usługi sanitarne. To jest coś niezbędnego. Jeżeli tam brakuje ludzi, jeżeli tam jest kryzys, no to źle się stało, dzieje się nadal i to pod okiem pani prezydent i jej licznej Rady Nadzorczej w tej spółce, a przecież to ona desygnowała tą Radę Nadzorczą, która z kolei desygnowała zarząd.
To spytam teraz o wybory. Najpierw te najbliższe, czyli parlamentarne. Działacze Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają Polskę, planują mnóstwo spotkań właśnie z Polakami, czy planowane są też spotkania w Gdańsku, bo najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, mamy naszych lokalnych polityków w Gdańsku i wpisujemy się w ten taki ogólnopolski harmonogram. Nie wszystko wydarzy się jednego dnia, więc w Gdańsku również będzie możliwość takich spotkań. Jest to ważne miasto na mapie Polski dla Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nasi lokalni politycy też spotykają się, bo spotykali się przecież i w przeszłości i spotykamy się ciągle my jako radni, też również działacze, więc będziemy się z mieszkańcami nadal spotykać, bo chcemy w szybkim czasie, krótkim czasie, już tej wiosny ogłosić założenia do programu, który chcemy realizować w następnej kadencji. Walczymy o trzecią kadencję dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o kadencje parlamentarne, więc myślę, że pytanie ludzi o to, czego oczekują, jak widzą przyszłość, jest bardzo ważne dzisiaj.
To teraz pytanie o wybory samorządowe. One się odbędą za 13 miesięcy. Czy Prawo i Sprawiedliwość już zastanawia się nad tym, kto może być kandydatem waszej partii w wyborach na prezydenta miasta Gdańska?
Oczywiście, że o tym rozmawiamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest sprawa na tyle poważna, że kiedy padają różnego rodzaju kandydatury, a takich ja już słyszałem kilkanaście takich kandydatur.
No, ja też.
To zdajemy sobie sprawę, że musi to być bardzo poważna propozycja i nie można sobie żonglować nazwiskami ludzi, a ja bym chciała powiedzmy tego kogoś i tak dalej. Więc z szacunkiem trzeba się zwracać do tych osób, o których się myśli i z szacunkiem proponować tego rodzaju funkcje, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność, to po prostu zmienia życie. Taka funkcja.
A kiedy możemy się spodziewać przedstawienia kandydata?
Ja myślę, że na razie musimy skupić na kampanii parlamentarnej i kiedy ta bariera minie, to wtedy wrócimy do tej, powiedzmy, takiej naszej lokalnej ojczyzny i wtedy będziemy o tym mówić.
Czyli późna jesień.
Późna jesień.
No to czekamy na późną jesień, czekamy na wybory i parlamentarne, i samorządowe w przyszłym roku. Dziękuję panu za rozmowę.
Również dziękuję.